Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dzień dobry. Dzisiejszą audycję rozpoczynamy od rozmowy z Hubertem Jando. To członek ekspedycji Santi Odnaleźć Orła. Santi Odnaleźć Orła to grupa pasjonatów, którzy marzą o odnalezieniu legendarnego polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł, który w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął w 1940 roku na Morzu Północnym. To już kolejna ekspedycja w poszukiwaniu tego okrętu. Czy tym razem uda się odnaleźć okręt i o ile mądrzejsi po poprzednich ekspedycjach są jej członkowie? O tym rozmawiam właśnie z Hubertem Jando.
Znaczy jesteśmy o tyle mądrzejsi niż rok temu, że wiemy, w jakim obszarze orła nie ma, więc tam na pewno nie będziemy poszukiwać. Natomiast cały czas ja przynajmniej upieram się przy tej hipotezie, że orzeł zatonął w wyniku przypadkowego ataku brytyjskiego lotnictwa, które wzięło go za ubota. Dysponuję na ten temat materiałami źródłowymi pozyskanymi z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, które wskazują, że taki atak rzeczywiście był i że orzeł mógł tą ofiarą tego ataku paść. Dlatego tą hipotezę, na niej się skupiliśmy i próbujemy ją pozytywnie bądź też negatywnie zweryfikować w tym roku po raz kolejny.
Czy tutaj jakimś dowodem jest meldunek pilota samolotu brytyjskiego, który zameldował, że no gdzieś w tym rejonie strzelałem w kierunku okrętu podwodnego?
Znaczy przede wszystkim punktem wyjścia jest raport pilota, który w tym raporcie zawarł informację, że zaatakował okręt, którego sylwetkę naszkicował w sposób taki, że przypomina ona nasz okręt podwodny. Żaden z okrętów alianckich ani niemieckich w tym czasie nie był atakowany. Jedynym okrętem, który został zaatakowany, jest ten okręt z raportu pilota. Żaden też nie został zatopiony. Jedyny, który nie powrócił w tym czasie, to jest orzeł. Natomiast najbardziej ciekawą informacją tutaj jest raport niemieckiego wywiadu, który wskazuje, że z jednego z sektorów, w którym przebywał tylko i wyłącznie orzeł, przechwycił meldunek, że nieznany z nazw, niewymieniony z nazwy okręt podwodny opuszczał rejon A1, tak zwany, w którym właśnie orzeł operował i kierował się do bazy. I prawdopodobnie tym okrętem właśnie był nasz okręt podwodny. Tym bardziej, że z późniejszej analizy dokumentów wynika, że parę dni później, chyba dwa dni później, Brytyjczycy zakazali ataków na niezidentyfikowane okręty podwodne, bojąc się, że mogą znowu zaatakować jakiś swój okręt podwodny. I jeszcze jest parę innych takich dokumentów świadczących, że ten atak rzeczywiście był, do tego jestem święcie przekonany, natomiast czy jego ofiarą padł orzeł, jest to wielce prawdopodobne i ja się przy tym upieram, zresztą tak napisałem w swojej książce.
Znaczy to jest tak, że wy macie pewne podejrzenia, że na przykład Brytyjczycy, mimo że przecież 70 ponad lat minęło, do czegoś się nie chcą przyznać, coś ukrywają?
Znaczy to się łączy z tą hipotezą, ponieważ jeżeli zakładamy, że ten orzeł zatonął w wyniku tego ataku, to rzeczywiście jakieś dokumenty musiałyby to na to wskazywać, czyli nie ma takiej możliwości, żeby Brytyjczycy nie wiedzieli, że taki atak został wykonany. Być może te dokumenty są niejawne, natomiast ja nie mam takiej pewności, tutaj absolutnie nie jestem w stanie ze 100% pewnością stwierdzić, że tak akurat jest, natomiast takie podejrzenia mam. Na podstawie takiej gruntownej analizy, bo to mówię, ja poświęciłem parę dobrych lat, właściwie paręnaście dobrych lat na zwiedzanie archiwów niemieckich, brytyjskich, gdzie zdobywałem dokumenty potwierdzające różnego rodzaju hipotezy. Tych hipotez wyszło mi w sumie 8. Ja chciałem obalić każdą z nich, natomiast trzech nie udało się obalić. To jest przede wszystkim pierwsza, ta związana z atakiem brytyjskim na niezidentyfikowany okręt podwodny. Druga to jest awaria, której nie jesteśmy w stanie nigdy wykluczyć. Czy też wejście na pole minowe, mimo tego, że mam pozycję wszystkich zagród minowych z tego okresu, to orzeł mógł wejść na jedną z zerwanych z uwięzi min, która po prostu mogła go zatopić, dlatego też te trzy hipotezy powinny być brane pod uwagę w moim rozumieniu.
A jakie były te pozostałe hipotezy, które udało się wykluczyć?
To jest przede wszystkim atak niemieckiego samolotu, niemieckiej jednostki nawodnej, niemieckiej jednostki podwodnej, tak samo brytyjskiej jednostki nawodnej i podwodnej. Tam też istnieją różnego rodzaju hipotezy, które wskazywałyby, że mogło być coś powiązane z utratą orła, natomiast tutaj gruntowna analiza tych materiałów wskazała, że jest to bardzo mało prawdopodobne, w niektórych wypadkach wręcz niemożliwe.
To oczywiście na podstawie braku na przykład meldunków mówiących o tym, że niemieckie samoloty w danym rejonie zaatakowały niezidentyfikowany czy też zidentyfikowany okręt podwodny.
Znaczy ja stwierdziłem przede wszystkim, że najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie skupienie się na tych archiwach zagranicznych i odtworzenie całej tak zwanej sytuacji operacyjno-taktycznej, czyli pokazanie każdego dnia, gdzie która jednostka była na trasie orła, która mogła przeciąć jego kurs, która mogła go zaatakować, która zagroda minowa mogła być powodem tego zniszczenia, więc odtworzyłem wszystko, co się działo na tym akwenie od 23 maja do dnia dnia 8 czerwca, czyli tego okresu, w którym orzeł miał operować. I to wskazało mi, że te trzy hipotezy są nie do obalenia i najbardziej prawdopodobna jest ta brytyjska związana z atakiem lotniczym, tym bardziej, że mówię tutaj naszym głównym powodem, znaczy głównym problemem było określenie, jaki był margines błędu związany z tym atakiem. Mianowicie według tego raportu brytyjskiego lotnika jest wskazana dokładna pozycja z współrzędnymi fili lambda. Natomiast przeszukaliśmy obszar w ciągu naszych ekspedycji około 6 do 8 mil w okolicach tego ataku. To jakby taki obszar, który obejmował na zakładkę większą jakiś areał morski. Natomiast przede wszystkim okazało się, że tam tego okrętu nie ma, ale znaleźliśmy brytyjski okręt podwodny Narwal, który znajdował się według stosownie do dokumentów historycznych brytyjskich, niemieckich, przepraszam, 6 mil od miejsca ataku, czyli tutaj ten błąd nawigacyjny, jakiego rzędu jest, nie wiemy do dnia dzisiejszego. Czy jest to 6 mil, czy jest to więcej, trzeba to po prostu sprawdzić.
Jak duża jest ta powierzchnia, co wynika z Waszych wyliczeń, powierzchnia, na której być może gdzieś, zakładając oczywiście, że Wasza hipoteza jest trafna, spoczywa orzeł?
My sprawdziliśmy obszar o, jeżeli dobrze pamiętam, powierzchni około 1020 km2, natomiast chcemy dołożyć jeszcze parę mil morskich do tego wszystkiego, żeby wykluczyć możliwość właśnie istnienia tego ataku, ewentualnie jakieś prawdopodobieństwo, że został on bardziej przesunięty. Tutaj jaki jest dokładnie margines błędu, my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ponieważ z udokumentowanych historycznie ataków, z tego co znalazłem, najbardziej oddalony atak to było około 12 mil morskich, więc możliwe, że to jest 12, możliwe, że jest to mniej bądź więcej. No, ciężko określić. Jedyna możliwość to jest zweryfikowanie w praktyce.
Kiedy w zeszłym roku natrafiliście na Narwala, no ale nie wiedzieliście jeszcze, że to jest brytyjski okręt, pewnie serce zaczęło trochę mocniej bić. Często są takie sytuacje, że coś znajdujecie, że gdzieś to ciśnienie lekko się podnosi, bo to być może orzeł?
Znaczy on się cały czas podnosi. Z każdą ekspedycją wierzymy, że tego orła znajdziemy. Przy każdym wraku, który my jesteśmy w stanie sprawdzać, nasze emocje sięgają zenitu. Natomiast z Narwalem było rzeczywiście tak, że byliśmy bardzo mocno zaaferowani tym znaleziskiem. Tutaj najwięcej oddał nam Grzesiu Świątek, mój kolega historyk, który podejrzewał, że ten okręt być może w tej okolicy gdzieś się będzie znajdował i rzeczywiście jego kształt, on jest 4 metry tylko dłuższy od orła, na samym początku wzbudził dosyć poważne sensacje, czy nie jest to orzeł, ale się okazało, że nie. Aczkolwiek też się cieszymy, bo są ludzie, którzy swoich członków rodzin na tym okręcie stracili, więc na pewno dla nich jest to bardzo cenne znalezisko. Dla nas też również.
Pamiętam, że gdy rozmawialiśmy 2 czy 3 lata temu, to zapytałem o to, czy wam jeszcze się chce wypływać, czy wam jeszcze chce się szukać. Natomiast teraz mam takie wrażenie, że każde kolejne niepowodzenie, choć oczywiście życzę wam tego, abyście orła znaleźli, utwierdza was w przekonaniu, że jego szukać trzeba, że to jakby dodaje wam energii do kolejnych poszukiwań. To prawda, czy to błędne wrażenie?
To jest prawda, my za każdym razem się cieszymy na kolejną ekspedycję, robimy je z wielką przyjemnością, z własnych środków bierzemy w tym czasie urlopy, więc to jest nasze hobby po prostu. I to ja bym nie powiedział, że to są niepowodzenia, to jest jakby kolejny krok do odnalezienia tego okrętu, bo on na to zasługuje. Myślę, że kiedyś nam się to uda, będziemy to robić do skutku, aż do późnej starości, jak podejrzewam, chyba że znajdziemy go wcześniej.
A dlaczego on na to zasługuje?
Okręt został zbudowany ze składek społeczeństwa polskiego, więc po części jest okrętem takim ogólnonarodowym. Pamiętajmy, że był to jeden z nielicznych części polskiej naszej ojczyzny, która nie została zdeptana niemieckim butem, ponieważ okręty stanowiły też część Polski w czasie II wojny światowej. Ma bardzo ciekawą historię operacyjną, zatopił niemiecki okręt transportujący wojsko Rio de Janeiro, czym zdemaskował plany inwazji na neutralną wówczas Norwegię. Jest okrętem cechującym się bohaterstwem, niezłomną wolą walki, poczuciem honoru. Także jak najbardziej my Polacy powinniśmy go odnaleźć.
A jeśli go odnajdziecie, to co powinno się z nim stać? Czy cokolwiek z nim powinno się stać?
Ja uważam, że powinien zostać tylko i wyłącznie oznaczony jako grób wojenny. Ja jestem przeciwny całkowicie jakiejkolwiek eksploracji tego wraku z tego powodu, że jest to po prostu grób 63 marynarzy, 60 polskich, 3 brytyjskich.
To był Hubert Jando, członek ekspedycji Santi odnaleźć orła, który opowiadał o marzeniach związanych właśnie z tym legendarnym polskim okrętem. A jeśli chodzi o słowo legendarny, no to teraz porozmawiamy o legendarnym dowódcy polskiej floty, o admirale Józefie Unrugu, którego szczątki płyną właśnie teraz na pokładzie fregaty rakietowej ORP Kościuszko z Francji do Polski, a mówiąc dokładniej do Helu, gdzie w poniedziałek rozpoczną się uroczystości związane z ponownym pogrzebem zarówno admirała, jak i jego małżonki. A naszym gościem jest wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Aleksander Gosk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No właśnie, dlaczego legendarny? Dlaczego w odniesieniu do admirała Unruga używa się zawsze tego właśnie określenia?
No i chyba słusznie, bo jest jedną z legend Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej. Ja przypomnę, że morska legenda admirała Unruga zaczęła się pod zupełnie inną banderą, bo on był przecież poddanym cesarza Niemiec i jako wykształcony oficer brał udział w działaniach I wojny światowej właśnie w cesarskiej marynarce wojennej aktywnie, bo pływał i na pancernikach, na krążownikach, okrętach podwodnych, był nawet szefem szkoły podwodnego pływania. I w momencie rozpadu tamtego imperium w roku 1918 i narodzenia się wolnej Rzeczypospolitej stał się Polakiem. On tym Polakiem był cały czas, czuł się Polakiem i w związku z tym naturalnym krokiem admirała Unruga, no wtedy nie admirała, komandora Unruga, kapitana marynarki Unruga, był przyjazd do kraju, do tworzącej się wówczas marynarki wojennej, choć nawet to słowo tworzącej się wówczas jest nieco na wyrost, bo wówczas jeszcze ta marynarka wojenna de facto nie istniała. I między innymi dlatego legenda, bo on od samego początku uczestniczył w budowie marynarki wojennej, jej struktur, tworzenia korpusu oficerskiego, był bardzo aktywny. Ja dodam, powiem tylko, że w roku 1920 kupił okręt, pierwszy okręt, który podniósł banderę polskiej marynarki wojennej. Był to taki stateczek hydrograficzny, nazwany później ORP Pomorzanin. Kupił dlatego, że władze Wolnego Miasta Gdańska nie uznawały wówczas polskiej administracji jeszcze i w związku z tym mogły go sprzedać i tak to też się stało, taki wybieg prawny, formalnoprawny. Kupił go pan Józef Unruk, oczywiście za budżetowe pieniądze i ten okręt wkrótce stał się pełnoprawną jednostką i tą pierwszą jednostką marynarki wojennej. A więc tu były narodziny tej legendy. On był pierwszym szefem biura hydrograficznego, jeszcze w Gdańsku zaczynał. Potem kolejne szczeble tej kariery, aż do tej funkcji, którą zasłynął jako dowódca floty, bo co trzeba powiedzieć, on miał wielki wpływ na tworzenie kadr oficerskich naszej marynarki wojennej. Był postacią kultową dla wszystkich, którzy kończyli szkołę oficerską marynarki wojennej, później szkołę podchorążych, bo tak ona się w Toruniu później nazywała. I Unruk był dla nich wzorem poprzez swoje doświadczenia wojenne, poprzez profesjonalizm, ale również postawę, bo będąc arystokratą, ziemianinem z Wielkopolski, no ten styl imponował z pewnością wszystkim i właściwie stworzył, powiedziałbym, taką esprit de corps tego naszego, tej naszej oficerskiej kadry wychowanków Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Wszyscy, którzy wyszli, że tak powiem, spod ręki admirała Unruga, wspominali go bardzo ciepło i był dla nich naprawdę właśnie legendarną postacią.
Tę legendę admirała Unruga budowały też wydarzenia z września 1939 roku, gdy dowodził nie tylko marynarką wojenną, ale także gdy dowodził obroną naszego polskiego wybrzeża.
No tak, on został, struktura polskich sił zbrojnych tutaj na tej pomorskiej enklawie wyglądała w ten sposób, że na czele, podporządkowany bezpośrednio marszałkowi Śmigłemu Rydzowi, był dowódca obrony wybrzeża i tym dowódcą był właśnie admirał Józef Unruk. To jemu podlegał między innymi pułkownik Stanisław Dąbek, dowódca lądowej obrony wybrzeża, no i dowódca morskiej obrony wybrzeża, komandor Frankowski. Swoją kwaterę zgodnie z przedwojennymi planami mobilizacyjnymi ulokował na Helu, w rejonie umocnionym Hel, i stamtąd dowodził tym ponadmiesięcznym epizodem obrony naszego wybrzeża. Dowodził okrętami, miał kontakt z tymi jednostkami, okrętami podwodnymi, które operowały na Bałtyku. No niestety nasza flota w konfrontacji z Kriegsmarine i Luftwaffe wielkich szans nie miała. Byliśmy tak naprawdę, można powiedzieć, skazani na klęskę tutaj na tym froncie, szczególnie wobec kompletnego odcięcia od zaplecza, bo w pierwszych dniach września ten, jak to Niemcy nazywali, korytarz został rozcięty przez siły niemieckie i właściwie admirał Unruk musiał działać jak w takiej oblężonej twierdzy. Przypomnę, że pogrzeb admirała Unruga zorganizowany został w rocznicę kapitulacji Helu, bo Hel kapitulował 2 października. Decyzją admirała 1 października 1939 podjęto rozmowy kapitulacyjne. Uważał on bowiem, że szkoda ludzi, bo sytuacja w kraju była tego rodzaju, że dalszy opór właściwie mnożyłby jedynie straty i poza swego rodzaju symbolem bohaterskiej śmierci niczego przynieść z militarnego i nawet politycznego punktu widzenia nie mógł. W związku z tym rozsądna decyzja admirała, aby podjąć te rozmowy, aby ocalić ludzi, którzy wówczas jeszcze z bronią w ręku byli gotowi do walki.
Jeśli wymieniamy te kolejne aspekty tej legendy admirała Unruga, no to trzeba wspomnieć o tym, że on doskonale znał język niemiecki, natomiast w oflagu niemieckim, w oflagach w zasadzie, bo przecież w wielu z nich był w czasie wojny, domagał się zawsze tłumacza, chciał rozmawiać po polsku.
No tak, już w momencie rozmów kapitulacyjnych zawsze był tłumacz i admirał, tak jak legenda znowu głosi, miał się wyrazić, że 1 września zapomniał języka niemieckiego. Nie był Niemcem, był Polakiem, ale wykształconym w szkole, w Akademii Marynarki Niemieckiej oczywiście i właściwie był dwujęzyczny, w związku z tym bez problemu mógł rozmawiać z agresorami w ich języku, a jednak tego nie robił. Podobnie jak odrzucił propozycję jak gdyby zmiany munduru ponownej, a więc przejścia do Kriegsmarine, gdzie byłby honorowany jako oficer wysokiego stopnia i specjalista w dziedzinie marynarki wojennej. Admirał tego nie zrobił i został w naszej pamięci jako wzór Polaka, wzór polskiego oficera.
Po II wojnie światowej admirał Unruk wyjechał do Wielkiej Brytanii i do Polski już tak naprawdę nie wrócił. Zamieszkał w domu opieki ostatecznie we Francji. No i tutaj nawiązujemy już do tych wydarzeń, z którymi mamy teraz do czynienia, bo we Francji został także pochowany, ale powiedział, że jego szczątki będzie można przenieść do Polski tylko wtedy, gdy uhonorowani zostaną ci oficerowie polskiej marynarki wojennej, którzy zostali zabici przez komunistyczny reżim. No i to się stało. Komandorowie Mieszkowski, Przybyszewski, Staniewicz zostali uhonorowani. Ich szczątki spoczęły w kwaterze pamięci na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni i to tak naprawdę otworzyło drogę do wypełnienia testamentu admirała Unruga. To właśnie dzięki temu jego szczątki właśnie teraz płyną z Francji w kierunku Polski.
No tak, ja jeszcze wróciłbym może do momentu, on wyjechał w specyficzny sposób do Wielkiej Brytanii. Obóz po prostu został przez aliantów zachodnich wyzwolony i admirał w sposób naturalny trafił na właściwie niemalże poprzednie stanowisko. Stał się pierwszym zastępcą szefa kierownictwa marynarki wojennej admirała Świrskiego i oddał się służbie do końca istnienia polskich sił zbrojnych na zachodzie, a więc do roku 1947, kiedy to marynarka wojenna, podobnie jak całe siły zbrojne, została rozformowana. Zdobył dyplom kapitana żeglugi wielkiej, przez jakiś czas był żeglugowcem, no tak, bo można powiedzieć, no aż do emerytury. No i następnie trafił w efekcie na swoje ostatnie lata życia do Francji i wyraził życzenie, że do Polski mógłby wrócić dopiero w sytuacji, kiedy Rzeczpospolita będzie ponownie wolnym krajem, a jego oficerowie, którzy poddani zostali represjom i straceni, oficerowie marynarki wojennej, zostaną po pierwsze odnalezieni ich szczątki, a po drugie zrehabilitowani w pełni. I istotnie dopiero ostatnie lata sprawiły, że zostali zidentyfikowani ci spośród oficerów marynarki wojennej, o których wiedzieliśmy, że zginęli, ale nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie spoczęli. W tej chwili to wszystko jest już jasne i wola admirała może być spełniona. Dodam tylko, że w kwaterze pamięci oprócz tych trzech komandorów, już w tej chwili dwóch z nich zostało awansowanych do stopni kontradmiralskich. Oprócz nich w tej kwaterze już spoczęły szczątki kilkunastu innych oficerów. Nie wszyscy zostali wówczas straceni, ale wszyscy, którzy spoczęli w kwaterze pamięci, byli poddani represjom. Między innymi komandor Kraszewski, który wyrok dożywotniego więzienia uzyskał wówczas zwolniony po amnestii i wielu, wielu innych. Także w tej chwili szczątki admirała i jego żony jakby dopełnią w sposób taki, no już można powiedzieć, ostateczny tę kwaterę, która z myślą o tamtych dramatycznych czasach została stworzona na Oksywskim cmentarzu.
A pogrzeb, ponowny pogrzeb admirała Józefa Onruga odbędzie się na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni we wtorek. Dzień wcześniej uroczystości rozpoczną się w Helu. I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Za rozmowę dziękuję wicedyrektorowi Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Aleksandrowi Goskowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. A my słyszymy się za tydzień. No i nie muszę chyba Państwu mówić, czym będziemy się zajmować. Opowiemy oczywiście o uroczystościach, które przed nami, uroczystościach związanych z ponownym pogrzebem admirała Józefa Onruga.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.